czas na naszą poranną katechezę. Wygłosi ją nam dzisiaj Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, aby dzisiejsza katecheza wydała owoce w naszym życiu. Na naszej antenie w ramach dzisiejszej katechezy witamy Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolita szczecińsko-kamieńskiego. Szczęść Boże, księdze arcybiskupie.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
I prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że gdy patrzymy nie tylko w najbliższe tygodnie Kościoła na polskiej ziemi, w Kościele powszechnym, ale także w całe nadchodzące pokolenie, to wydarzeniem, które staje się jakby nowym otwarciem, źródłem nowej siły, pewnym progiem do czasu nowej nadziei, będzie beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Beatyfikacja bez wątpienia wymodlona. Przecież tyle osób, tyle wspólnot, tyle serc wołało do Boga przez ostatnie lata o dar tej beatyfikacji. Bardzo często w tej intencji były łączone intencje o dar beatyfikacji i kanonizacji. Nawet po ogłoszeniu już daty beatyfikacji, niektórzy jakby kontynuując tę intencję, chcieli się natychmiast modlić o dar kanonizacji i pewnie się modlą. Modlić się w dobrych intencjach nie tylko można, ale należy. Niemniej mam wrażenie, że po ogłoszeniu teraz już daty beatyfikacji dominuje modlitwa, aby ta beatyfikacja przyniosła wielość łask Kościołowi powszechnemu i Kościołowi na polskiej ziemi, narodom świata i narodowi polskiemu, aby te łaski rzeczywiście odmieniały serca, by ożywiały serca, by przyniosły nowy powiew Ducha Świętego, aby jednocześnie były to łaski stabilne, by owoce tej beatyfikacji były trwałe. Bez wątpienia jest to beatyfikacja wymodlona, tym bardziej, że gdy modliliśmy się o beatyfikację, to w rzeczywistości modliliśmy się bardziej o siebie. Nie tyle, aby Bóg się zmiłował i wreszcie zechciał nam ten dar swojej świętej opatrzności dać, ale nawet bardziej, abyśmy my byli w stanie przyjąć ten dar. Bo to nie Bóg zwleka, to my jesteśmy często niegotowi, aby dar Boży przyjąć. Dlatego modląc się przez ostatnie lata o dar beatyfikacji, modliliśmy się w rzeczywistości bardziej o siebie, abyśmy my się wystarczająco otworzyli, wystarczająco się przygotowali na ten czas, byśmy mogli spożytkować ten dar Boży. Widocznie uznał Bóg w swojej dobroci, że w naszym pokoleniu i w tym czasie jesteśmy już przygotowani wystarczająco, aby ten dar beatyfikacji nie tylko z Bożej ręki przyjąć, decyzją Kościoła, decyzją Ojca Świętego ogłoszony, ale tak, żeby go owocnie spożytkować na pożytek duchowy nasz i pokoleń, które przyjdą po nas. Bez wątpienia ta wielka tęsknota i ta intencja o beatyfikację wyrastała z tego wielkiego wołania spontanicznego bardzo wielu uczestników już liturgii pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II, bo to wtedy przecież pojawiło się to wołanie święty natychmiast, subito santo. Było to widoczne na transparentach, było to powtarzane we wielu komentarzach. Zostało to wtedy przez świat zauważone. Mówili o tym i ludzie głębokiej wiary, i mówili o tym redaktorzy, dziennikarze, komentatorzy, często wcale niekoniecznie gorliwi w wierze, zauważyli to wielkie wołanie. Jednocześnie to wielkie wołanie i ta tęsknota wyrastała z naszego doświadczenia osoby Ojca Świętego. Duchowości niezwykłej, duchowości głębokiej, a jednocześnie osobowości o wielkiej sile ducha. To przecież był potężny świadek potężnego Króla, Jezusa Chrystusa, Króla dziejów. To przecież był wielki sługa i czciciel Maryi, którego serce nieustannie płonęło miłością i zaufaniem do Maryi, wiernej służebnicy pańskiej. To przecież był pasterz Kościoła, który w tym Kościele pokładał ogromne zaufanie, a jednocześnie z tym Kościołem przeżywał i nadzieję. Tyle razy mówił do młodzieży: jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją. I przeżywał też bóle i cierpienia Kościoła, nie tylko poprzez pewne ograniczenia wolności w wielu miejscach na świecie, ograniczenia wolności człowieka, które on sam przeżywał, poddawał, ogarniał modlitwą, o czym mówił, o czym świadczył, ale jednocześnie on sam dosłownie wziął na siebie cierpienie Kościoła, szczególnie poprzez zamach sprzed blisko 30 lat, z dnia 13 maja 81 roku. Jednocześnie on sam świadomie poprowadził Kościół drogą doświadczenia trudnego, drogą świadectwa, które często jest świadectwem aż do trudu, aż do cierpienia, aż do bólu, nawet aż do krwi. To był pasterz Kościoła w naszym pokoleniu, pasterz niezwykły, pasterz wizjoner, pasterz świadek, pasterz nauczyciel, pasterz kapłan. Dlatego z doświadczenia jego osoby wyrastało też to wielkie wołanie subito santo. I z tego wołania wyrastała nasza modlitwa. Było to też doświadczenie pontyfikatu. Cały pontyfikat liczący przecież 27 lat to jest całe jedno pokolenie. Doświadczenie tego pontyfikatu niesie w sobie ciągle pokolenie tych, którzy już mieli ileś lat, gdy się pontyfikat zaczynał, czy wchodzili w ten pontyfikat jako kilkunastoletnia młodzież, czy wchodzili jako ludzie dorośli. Oni wszyscy przeszli drogę tego pontyfikatu razem z Janem Pawłem II. Nieco inaczej, ale nie mniej głęboko, nie mniej silnie doświadczali tego pontyfikatu ci, którzy rozpoczynali swoje życie w trakcie tego pontyfikatu. Dla nich ten Ojciec Święty, ten papież, ten pontyfikat był jedynym pontyfikatem był jedynym doświadczeniem biskupa Rzymu, tym bardziej intensywnie związali swoje serca, swoje myśli, swój program życiowy z osobą Ojca Świętego. Było to doświadczenie na tyle pokoleniowe, że wiele osób, nie tylko tych, którzy wcześniej w ostatnich latach pontyfikatu trochę nieśmiało mówili Jan Paweł II wielki, wiele osób zaczęło mówić bardzo oficjalnie, bardzo po prostu z wewnętrznym przekonaniem Jan Paweł II wielki. Pamiętamy nawet te napisy Il Grande na transparentach, czy na pewnych, nie wiem, banerach, nawet ja widziałem sam napisane Jan Paweł II, ten dopisek po włosku Il Grande, wielki. Z tego wszystkiego wyrastała ta tęsknota za momentem beatyfikacji. Próbowaliśmy sobie wyobrażać, jak będziemy z tego pośrednictwa duchowego Jana Pawła II korzystali, jak będziemy czcili i wielbili Boga zadartego, świętego, jak będziemy też prosili o szczególne wstawiennictwo naszego patrona już teraz, Jana Pawła II, i jak będziemy go próbowali naśladować, tę jego świętość, jego doświadczenie Ewangelii w realiach naszego codziennego życia. Jest to przecież niezwykłe doświadczenie świętości. Jedną z cech przecież jego pontyfikatu było wskazywanie na świętość przedstawicieli różnych środowisk, od duchowieństwa poprzez osoby życia konsekrowanego, aż do osób świeckich, także żyjących w małżeństwie. Ukazywał świętość tych, którzy dawali świadectwo Chrystusowi aż do krwi, jak też dawali świadectwo Chrystusowi wytężoną codzienną pracą, posługą miłości, jak też dawali świadectwo Chrystusowi w codziennych, tak zwanych szarych, zwyczajnych realiach życia rodzinnego, zawodowego. I okazuje się, że to wszystko Jan Paweł II umiał nam ukazać jako drogę do uświęcenia. Tym bardziej on, który tak wskazywał na przykłady świętości, na doświadczenie świętości, on sam zaczął być przez swoje pokolenie bardzo po prostu, w sposób naturalny, spontaniczny, kojarzony jako przykład świętości, która ciągle narasta, ciągle dojrzewa, ciągle się pogłębia, ciągle rozjaśnia się nowymi barwami, ciągle jest w tych barwach ubogacona pewnymi nowymi przejawami świętości. Przecież pamiętamy go. Jeszcze sprzed pontyfikatu, jako Karola Wojtyłę, jako metropolitę krakowskiego, z tylu przeróżnych sytuacji, może nawet jedno z bardziej dominujących tych jakby postaw czy mechanizmów, momentów odbioru osoby Jana Pawła II, były spotkania oazowe, gdy on stawał pomiędzy młodzieżą i tę młodzież nie tylko aktywizował, ale rozpalał serca zwykłą miłością do Chrystusa, zawierzeniem Chrystusowi i tą zachętą, żeby iść drogą Ewangelii z radością serca, ale też konsekwentnie i radykalnie. Karol Wojtyła jawił się wtedy jako świadek nadziei. Myślę, że ten tytuł jego biografii, jednej z lepszych, chociaż też i jednej z tych, powiedzmy, bardziej takich głębokich opracowań, to jednej z pierwszych, świadek nadziei, że ten tytuł też nie jest przypadkowy. Taki wszedł w pontyfikat, zaskoczył świat swoim pewnym dynamizmem, swoją otwartością, swoją odwagą też intelektualną, swoim sposobem prostego, ale precyzyjnego nazywania spraw często trudnych. On pokazał, że można o bardzo trudnych, nawet wręcz intymnych sprawach życia małżeńskiego, rodzinnego, osobistego, mówić językiem teologii, ale też językiem miłości, i jednocześnie był to język rozumiany przez ludzi prostych, a więc język, który był komunikatywny z językiem wręcz potocznym. Niezwykłe takie otwarcie się intelektualne tego nauczyciela. stanął poza tym w wielkiej otwartości na różne środowiska. Otwarty na środowiska i świętych, i chorych, i młodzieży, i dorosłych, i świata mediów, i świata nauki, i świata sztuki, i wszystkich, którzy potrzebowali jakiegoś światła nadziei. On wszystkim to światło nadziei niósł. Stanął w pewnej swojej tężyźnie, której się nie krępował, którą pokazał w tej sylwetce wysportowanej, w tym jeżdżeniu na nartach, w tym chodzeniu po górach, w tych spacerach. Tego nie krył, że ciało, które ma swoją sprawność, może być w sposób naturalny wykorzystywany też ku uświęceniu człowieka i ku uświęcaniu innych. A jednocześnie stanął jako człowiek czytelny o głosie doniosłym, człowiek zafascynowany Bogiem i nade wszystko wpatrzony w człowieka, chcący temu człowiekowi mówić o Bogu jako o kimś najważniejszym, kto jest i źródłem, i początkiem, i jest celem, i zwieńczeniem. Jako kimś, kto jest niezmienny i wierny, i kto jedyny, w całym świecie jedyny, jest w stanie być naprawdę nadzieją człowieka i szansą dla człowieka. Ta jego fascynacja Bogiem nie tylko pozostała niezmienna w całym pontyfikacie, ale wręcz, powiedzieć można, narastała, a może, jeśli nie narastała, to stawała się coraz bardziej przez nas czytelna i odbierana przez nas z tej racji, że gdy słabły jego siły fizyczne, gdy słabł jego głos, gdy słabło jego oddziaływanie na tych innych, pozaduchowych obszarach, to okazuje się, że siła jego ducha to wpatrzenie się w Boga, to życie Bogiem, życie Jezusem Chrystusem w ślad za Maryją było postrzegane jako główny nurt jego duchowości, jego duchowej siły i też główny nurt jego pontyfikatu. Ta beatyfikacja nadchodząca bez wątpienia jest wymodlona, ale jest też i darem Boga dla naszego pokolenia. Przychodzi w czasie, o którym wiele razy będzie się mówiło jeszcze w dziejach Kościoła, że jest beatyfikacją szybką. Takie szybkie beatyfikacje w kilka lat po śmierci nie są częstym zjawiskiem. Można by jedynie je porównywać z początkami życia Kościoła, gdy tak naprawdę ten proces wynoszenia na ołtarze, uznawania kogoś za świętego, był związany z aklamacją całej wspólnoty Kościoła i w tym sensie poprzez tę aklamację ta beatyfikacja jest, czy to uznawanie za świętego jest w przypadku Jana Pawła II obecne już od dnia jego odejścia. Jest wymodlony ten fakt, ale też następuje w tym roku i w ten sposób ja osobiście przynajmniej widzę też pewną symboliczną zbieżność w niektórych aspektach z rokiem 2005, z rokiem odejścia Jana Pawła II. Mnie osobiście bardzo intryguje, że to właśnie w tym roku znowu mam przedziwną zbieżność w kalendarzu. Bo oto znowu dzień 2 kwietnia. To jest pierwsza sobota miesiąca kwietnia. Kalendarzowa rocznica odejścia Jana Pawła II w tym roku znowu przypada w pierwszą sobotę kwietnia, w Maryjny Dzień, wyrastający z tego nurtu duchowości fatimskiej, z orędzia Matki Bożej Fatimskiej i z prośby Matki Bożej Fatimskiej nie tylko o modlitwę różańcową, ale także o medytację tajemnic różańcowych. Jan Paweł II osobistym przeżywaniem pierwszych sobót i tymi medytacjami, które dodatkowo podejmował w pierwsze soboty, myślę, że po raz kolejny nam samym, także w tym roku, poprzez tę zbieżność kalendarzową, jakby przypomina, abyśmy drogę i modlitwy różańcowej, ale jeszcze bardziej medytacji różańcowej i drogę medytacji ewangelicznej, chrześcijańskiej w ogóle, żebyśmy uczynili niemal codziennością naszą, bo medytacja jest przecież codziennością osób duchownych, jest codziennością osób życia konsekrowanego i jest codziennością narastającej z każdym rokiem rzeszy wiernych świeckich. A przecież powinna być medytacja codziennością wszystkich uczniów Chrystusa. Mam wrażenie, że nawet poprzez tę zbieżność kalendarzową, że rocznica odejścia Jana Pawła II przypada znowu w pierwszą sobotę miesiąca, jest to jakiś dla nas impuls, jest to dla nas szansa, abyśmy się ku medytacji maryjnej, różańcowej, wyciszonej, przynajmniej przez ten kwadrans skierowali, żebyśmy ją na nowo podejmowali osobiście, w rodzinach, we wspólnotach, tam, gdzie jest to możliwe. Mnie osobiście intryguje dodatkowo jeszcze inny fakt. Zastanawiałem się sam, tak w osobistych medytacjach, nad tamtym drugim dniem kwietnia, bo wtedy była to Wigilia Święta Miłosierdzia, jednocześnie była to pierwsza sobota miesiąca. Ale zastanawiałem się, cóż znaczy drugi dzień kwietnia, czy to coś znaczy. I jakkolwiek do tej daty podchodziłem, nic specjalnego mi nie mówiła, do momentu, dopóki się nie cofnąłem w kalendarzu o kilka dni, nie cofnąłem się do 25 dnia marca. Okazuje się, że wtedy, w 2005 roku, my pamiętamy wszyscy tamten Wielki Piątek, gdy Ojciec Święty już nie mógł być w Koloseum, gdy już nie mógł przewodniczyć modlitwie Drogi Krzyżowej osobiście. Był wtedy w swojej kaplicy prywatnej. Kamera patrzyła na niego już od tyłu. On już nas poprzedzał na monitorach telewizyjnych. Szedł jakby przed nami drogą krzyża. To się zaczęło wtedy już jego wielkie odchodzenie. Pamiętamy ten moment, w którym on poprosił o krzyż, podano mu krzyż prosty, ludową, dłonią ludowego rzeźbiarza przygotowany. On ten krzyż adorował, uczcił, ucałował i przytulił. Nie zawsze pamiętamy, że właśnie tamten Wielki Piątek to był 25 dzień marca. Wprawdzie liturgiczny obchód zwiastowania z racji na Tryduum Paschalne był wtedy przesunięty na inny dzień. Niemniej mam wrażenie, że Ojciec Święty w swojej mistyce, w swoim takim tajemniczym przeżywaniu różnych tajemnic Bożego działania w głębi swojego serca i wiązaniu z tymi tajemnicami swojego życia, że Ojciec Święty wtedy przeżywał jednocześnie i zwiastowanie jako początek dzieła wcielenia i to słowo Maryi niech mi się stanie i to słowo jej zadziwienia nad potęgą Boga, nad możliwościami Pana Boga, jakże się to stanie i to powtarzające się niech mi się stanie, które też było jakoś obecne w jego osobistym totus tuus. Mam wrażenie, że wtedy on, ten początek dzieła zbawienia, początek wcielenia wiązał z kulminacją dzieła zbawienia i przeżywał jednocześnie tę niezwykłą miłość przedwiecznego Ojca, który tak świat umiłował, że dał swojego Syna, aby ten podjął za nas i mękę, i śmierć krzyżową, ponieważ do końca nas umiłował. To do końca nas umiłował powraca mnie osobiście, gdy mam okazję słuchać niezwykłej homilii, a właściwie medytacji, praktycznie nawet na granicy jakiejś pieśni pochwalnej na cześć miłości Boga, którą Jan Paweł II wygłosił w Warszawie na placu Defilad na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. Ja wtedy tam będąc przeżywałem tę medytację Ojca Świętego. Pamiętam, że chłonąłem to sercem, potem gdy czytałem tekst tej homilii, jakoś mi ta pełna treść, pełen przekaz wtedy aż tak nie grał. na kartach samego tekstu. Dopiero gdy w ostatnich miesiącach, w tym roku, była ta homilia też powtarzana między innymi na falach Radia Maryja, za co jeszcze raz chcę dziękować, bo chyba to jest jedyna rozgłośnia, która tak często i tak regularnie przypomina, wręcz odtwarza nauczanie Ojca Świętego, jego homilię, i to z taką siłą intonacji, z taką siłą żaru miłości i z taką głębią treści teologicznych i z taką nadzieją społeczną. Gdy wsłuchiwałem się w tamtą homilię, w tamtą pieśń, ożyło mi wtedy tamto przeżycie z placu Defilad, bo to pojawiła się wielka taka emocja serca Jana Pawła II, który medytował nad miłością Boga nieprzyjmowaną przez człowieka. Dramat miłości Boga, która czeka na pełne przyjęcie, aż wreszcie musiał przyjść Syn Boga, który jedyny w dziejach całego świata, niemal w naszym imieniu, w imieniu całego stworzenia, był w stanie przyjąć w pełni tę miłość Boga, odpowiedzieć miłością na miłość Ojca, miłością synowską na miłość Ojca. Myślę, że te treści wtedy były bardzo obecne 25 marca 2005 roku w sercu Ojca Świętego, gdy całował krzyż, gdy adorował Chrystusa umierającego na krzyżu, gdy przytulał krzyż do swojego serca. I właśnie ten moment, który zresztą w tym roku powraca nam znowu w dzień piątkowy, będzie powracało to wielkie związanie tajemnicy wcielenia, tajemnicy nadziei życia i radości życia z tajemnicą śmierci Chrystusa, która staje się otwarciem nowym początkiem życia, nowym triumfem życia nad śmiercią, zwycięstwem życia nad śmiercią. Mam wrażenie, że właśnie w tym roku będziemy znowu w stanie, przygotowując się do daty beatyfikacji, głębiej przeżywać tę tajemnicę. Wtedy, 6 lat temu, patrzyliśmy wszyscy zafascynowani, a jednocześnie tak zatrzymaliśmy się na progu święta miłosierdzia. Pamiętam tę emocję, gdy na ekranach pojawił się pasek z informacją: Jan Paweł II nie żyje. Pamiętam wtedy w Ładziewnikach święto miłosierdzia, ogromne rzesze ludzi wyciszonych, prawie zmartwiałych, takich jakby się zatrzymali w swoim pielgrzymowaniu, jakby czekali, aż ktoś znowu weźmie ich wszystkich za rękę i poprowadzi po drogach nadziei. A w tym roku beatyfikacja, która nadejdzie w święto miłosierdzia, w niedzielę miłosierdzia, będzie takim symbolicznym, a jednocześnie realnym momentem, gdy Jan Paweł II będzie mógł nie tylko z okna domu Ojca nam błogosławić, ale weźmie nas dosłownie za rękę jako nasz przewodnik z nieba, jako nasz nauczyciel, jako ten, który nas prowadzi po drogach zbawienia i od tej tajemnicy miłosierdzia Bożego poprowadzi nas dalej po drogach, których my nie znamy. Bóg je zna. W tajemnicy świętych obcowania On już też je zna, ale poprowadzi nas po tych drogach Bożych. Osobiście nawet mnie zaskoczyło jeszcze, jak wiele komentarzy w świecie, bardziej niż w Polsce, zauważyło zbieżność jeszcze jedną tej beatyfikacji, która przychodzi w niedzielę miłosierdzia, ale w tym roku przypada to dnia 1 maja. Na Zachodzie wiele komentarzy wskazywało, że to jest święto pracy. I były te komentarze bardzo pozytywne. Czyż może być lepszy dzień, lepszy moment na beatyfikację papieża robotnika? Papieża, który sam mówił do robotników włoskich, że te kilka lat pracy fizycznej dały mu więcej mądrości niż 2 doktoraty. On się nie wstydził, nie tylko nie wstydził tej pracy fizycznej i tego okresu, tego swojego doświadczenia, ale wręcz świadomie przywoływał to swoje doświadczenie jako jedno ze źródeł ludzkiej mądrości, ludzkiego doświadczenia spraw ważnych, także spraw zbawczych, ale też i spraw, które mogą być źródłem słabości człowieka, a nawet źródłem grzechu. I wskazuje się w wielu komentarzach, że właśnie pierwszy dzień maja jest doskonałym dniem, aby nastąpiła beatyfikacja tego papieża, który w szeregu swoich dokumentów mówił o charakterze ludzkiej pracy, o godności ludzkiej pracy, o zbawczym charakterze tej pracy, o potrzebie sprawiedliwości w relacjach pomiędzy pracodawcami i ludźmi organizującymi pracę. Nauczał o tej wielkiej kwestii społecznej, która, jak się okazuje teraz, właśnie w momencie beatyfikacji, w tym naprawdę głębokim kryzysie gospodarczym, kryzysie bytowym wielu rodzin, znowu wymaga dotarcia do źródła i znowu wymaga oparcia się o wartości duchowe. Tak jak on nauczał, on zawsze wskazywał, że to być jest ważniejsze niż mieć. To jest jeden z tych symboli, słów symboli, które stały się wyznacznikami jego nauczania, a które on wskazywał, o których mówił już wcześniej, jeszcze przed swoim pontyfikatem. Tym bardziej teraz, gdy ten kryzys ogarnął praktycznie cały świat, kryzys, który wyrósł z kryzysu ducha, który wyrósł z braku wartości, przezwyciężony może być tylko nowym postawieniem na wartości. Wartością jest Bóg, odwieczny, jeden dawca życia, jedyny dawca życia, jedyny dawca miłości, zbawiciel człowieka, ten, który jest drogą, prawdą i życiem. Tą wartością jest Ewangelia, żywe słowo, które jak miecz obosieczny kładzie się pośrodku ludzkiego myślenia, ludzkich emocji, ludzkich wyborów i ludzkich działań. Kładzie się to słowo jako miecz pomiędzy ludźmi dobrej woli i ludźmi, którym brakuje dobrej woli, bo w świetle tego słowa, pod dotknięciem tego słowa, czytelne się stają ludzkie intencje. Ten cały system wartości, o których mówimy, wartości ewangeliczne, wartości chrześcijańskie, głoszone przez Kościół, nie tylko z grupy tych prawd objawionych, ale także wartości rozpoznawalnych czystym wysiłkiem ludzkiego rozumu, ale uczciwego rozumowania, cały ten system wartości, cały ten blok wartości wskazywał nieustannie Jan Paweł II i to do nas dzisiaj na nowo dociera jako pewna droga nadziei, iż jeśli postawimy na wartościach, których źródłem jest poznanie Boga, albo których źródłem jest rozpoznanie Bożych dróg, Bożej mądrości, Bożego porządku wpisanego w ten świat, jeśli ten system wartości na nowo uczynimy pewną konstytucją programów, to nadzieja powróci także do współczesnego świata. Okazuje się, że w ostatnich tygodniach do tego kryzysu dochodzi jeszcze i wielki kryzys międzykulturowy. Patrzymy na wydarzenia, na bardzo dramatyczne doniesienia z krajów Afryki Północnej. Rewolucja, która ogarnia kolejne kraje, pozwala stawiać pytanie, w jakim kierunku pójdzie ludzka tęsknota, ludzkie wybory i ludzkie działania. Potrzeba nam znowu ogromnego zawierzenia, potrzeba nam znowu ogromnej modlitwy, potrzeba nam znowu zjednoczenia ludzi dobrej woli. Patrzymy wszyscy w nadchodzącą beatyfikację. Naturalnym programem przygotowania się do tej beatyfikacji będzie wielki program Kościoła, który co roku do nas powraca w okresie Wielkiego Postu. Poczynając od tych słów, pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Albo od tych słów, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest początek, to jest inspiracja, to jest poruszenie ludzkiego myślenia, poruszenie ludzkiej tęsknoty, ale też i poruszenie ludzkiej nadziei. Potem poprowadzi nas ten program Kościoła, program duszpasterski, poprzez medytację kolejnych dni Wielkiego Postu ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia każdego piątku i każdej niedzieli Wielkiego Postu i tych medytacji wielkopostnych. Poprowadzi nas Kościół drogą pokuty, a pokuta to znaczy rozpoznanie, co naprawdę jest wartościowe i odsunięcie od siebie tego, co nie jest konieczne, co mogę odsunąć bez szkody dla zdrowia, a z dużym pożytkiem dla duszy mojej. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? To koreluje z tym wielkim słowem Jana Pawła II, iż najważniejszym zadaniem człowieka tutaj na ziemi w doczesności jest modlitwa, jest stawienie się przed Bogiem, jest wsłuchanie się w Boga, jest przyjęcie Boga. Poprowadzi nas Kościół po drogach medytacji krzyża. My na polskiej ziemi na nowo teraz odkrywamy krzyż, a właściwie na nowo czujemy, że trzeba odkryć krzyż. Okazuje się, że Jan Paweł II w całym swoim pontyfikacie prowadził nas pod krzyż. Tak jak w tej wizji fatimskiej biskup w biel odziany, prowadzący wspólnotę Kościoła ku górze, doprowadza pod krzyż Chrystusowy i tam pada jak martwy. W moim osobistym jakimś obrazie, który we mnie narasta, Jan Paweł II jest tym biskupem w bieli nie tylko z racji na ten zamach z 13 maja 81 roku. O wiele bardziej dla mnie jawi się jako ten biskup w bieli prowadzący Kościół pod górę ku krzyżowi i padający u stóp tego krzyża jak martwy właśnie wtedy w Wielki Piątek, gdy doprowadził nas dosłownie do stóp krzyża i praktycznie zaczął od nas odchodzić, tylko, jak czasami sobie pozwalam to nazwać, niemal doczołgał się jeszcze do progu, do źródła Bożego Miłosierdzia, aby je na nowo jeszcze raz potężnie wskazać wszystkim nam, całemu współczesnemu pokoleniu świata. Jan Paweł II prowadził nas ku krzyżowi odważnie od początku, od pierwszych słów. Nie lękajcie się otworzyć serc dla Chrystusa. Prowadził nas pod krzyż, gdy znakiem krzyża, który kreślił miliony razy nad poszczególnymi ludźmi, nad środowiskami, nad całymi wspólnotami, nad miastem i nad światem urbi et orbi, aż do tego ostatniego błogosławieństwa urbi et orbi, w poranek wielkanocny 2005 roku, gdy już wypowiedzieć słowa nie mógł, ale bardzo czytelnie, bardzo wyraziście, z wielkim osobistym przeżyciem kreślił nad nami, nad światem, nad tym pokoleniem i nad całą przyszłością Kościoła znak Krzyża Chrystusowego. Do nas, do Polaków mówił spod Giewontu, abyśmy nie zapomnieli o wartości krzyża, abyśmy pamiętali, że tak naprawdę krzyż wpisany w polską ziemię mówi nam nieustannie sursum corda i wręcz wołał: brońcie krzyża, bo ten krzyż mówi nam sursum corda, w górę serca pokazuje drogi nadziei. Jeśli ten głos zamilknie, kto nam powie sursum corda, gdzie to usłyszymy? U stóp krzyża, gdy się człowiek znajdzie, gdy poczuje tę przestrzeń miłości przedwiecznego Ojca i jednorodzonego Syna i Ducha Świętego. Tę przestrzeń miłości, w której trwała Matka Boża Bolesna u stóp krzyża. Przestrzeń miłości, w której był umiłowany uczeń pański. Przestrzeń miłości, w której była Maria Magdalena, której wiele darowano, bo wielce umiłowała. Przestrzeń miłości, w której mogły paść słowa właśnie z racji na tę miłość. Niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. My wszyscy w w tę przestrzeń miłości powinniśmy odważnie wchodzić, u stóp krzyża stawać i od stóp krzyża, patrząc w górę ku Chrystusowi, poznawać oblicze kochającego Boga. Jan Paweł II i Kościół Święty tym wielkim programem Wielkiego Postu tego roku będzie nas prowadził do tej beatyfikacji. Oczywiście w różnych diecezjach już się zaczęły albo zaczną się programy specjalne, programy przybliżania nauczania Ojca Świętego, programy pewnych modlitw, medytacji. To jest naturalne. Każda parafia tutaj będzie miała też swój program. Każda rodzina może mieć swój program, każde środowisko duszpasterskie. Każdy z nas wręcz nie tylko może, ale powinien ten czas Wielkiego Postu, czas paschalny, aż do progu Święta Miłosierdzia przeżywać jako osobisty jakiś program duchowego odnowienia, duchowego umocnienia, związania z Chrystusem i duchowego ożywienia. Tylko wtedy ta beatyfikacja, która jest przez nas wymodlona, ale która jest darem opatrzności Bożej dla nas, dla naszego pokolenia, dla Kościoła, która staje w pierwszym dniu maja jako znak nowej wiosny, wiosny Kościoła, wiosny ludzkiego ducha, wiosny, która staje się tym przejawem zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa Boga nad szatanem i zwycięstwa uczniów Chrystusa nad tymi, którzy się Chrystusa wypierają. Ta beatyfikacja wtedy wprowadzi nas w czas wielkiej radości, wielkiego dziękczynienia. Razem z rozwojem okresu paschalnego tego roku będzie narastało wielkie dziękczynienie. Mam wrażenie, że w wielu, wielu miejscach czerwcowe rocznice pobytu Ojca Świętego to będzie wielkie dziękczynienie za beatyfikację, że czas wakacyjnych rekolekcji, pielgrzymek to będzie wielkie dziękczynienie za tę beatyfikację, że będzie nas Jan Paweł II prowadził, że będziemy jeszcze bardziej odkrywali ślady Jego obecności, ślady Jego duchowej mocy i będziemy te ślady przyjmowali jako inspirację i zachętę dla nas. Kochani moi, to naprawdę jest wydarzenie, które przed nami opatrzność Boża stawia. Do tego wydarzenia trzeba się przygotować i duchowo, i intelektualnie, i organizacyjnie. Wielość pielgrzymek, które już są organizowane na tę beatyfikację, wielość wydarzeń przygotowujących duchowo, towarzyszących beatyfikacji, spotkań, modlitw, czuwań, niech będzie obecne, niech się odbije pewnym echem i programem w każdej zwyczajnej rodzinie. Bo zwyczajna rodzina chrześcijańska to nie jest rodzina tak zwana statystyczna. To jest rodzina, która się czytelnie opowiada za Chrystusem. W naszym pokoleniu tej klarowności potrzeba. Potrzeba, aby każdy z nas na nowo rozstrzygnął, czy ja jestem Chrystusowy, to jeśli tak, to mam być Chrystusowy do końca, klarownie, bez klauzul. Czy też stawiam klauzulę Ewangelii, klauzulę stawiam Chrystusowi, stawiam jakieś warunki, a więc nie jestem Jego do końca. W tych sytuacjach potrzebna jest nam głęboka, rekolekcyjna i pokutna refleksja, oczyszczenie i nowa siła pewnego duchowego wyboru. Dobrze, gdyby w każdej rodzinie została podjęta tego typu rozmowa, czy my jesteśmy rodziną chrześcijańską. Nie dlatego, że coś robimy tak, jak zawsze robiliśmy, ale dlatego, że o tym rozmawiamy, że się razem modlimy, że razem medytujemy, że razem przeżywamy pewne obrzędy rodzinne i razem przeżywamy liturgię Kościoła, także jako naszą liturgię, współtworzymy Kościół. Jan Paweł II tak bardzo liczył na rodziny, na małżeństwa, na święte małżeństwa, na święte rodziny. Ze świętych małżeństw, ze świętych rodzin przychodzi nowy, święty dar życia i to jest źródło nadziei na nowe pokolenie. Gdy się słyszy także na polskiej ziemi tyle troski, tyle narzekań, że wymieramy w naszym pokoleniu, że jest kryzys demograficzny, gdzie szukać źródła nowej nadziei, jeśli właśnie nie w nauczaniu, w tej zachęcie, w tej inspiracji Jana Pawła II. Dobrze więc, gdyby przede wszystkim same rodziny, oczekujemy tego od samorządowców, oczekujemy od polityków, oczekujemy od ekonomistów, od przedsiębiorców, ale przede wszystkim przecież same rodziny powinny tę refleksję podjąć. Czas beatyfikacji Jana Pawła II niech się stanie i tutaj wielką, nową inspiracją i źródłem odwagi, takim nowym wylaniem się Ducha Świętego. Myślę też, że dobry to jest czas, abyśmy na polskiej ziemi, nie tylko w rodzinach, ale jako naród, popatrzyli na siebie z nową nadzieją. Tyle razy Jan Paweł II mówił o narodzie. O narodzie, który jest współtworzony poprzez swoje dzieje, przez Chrystusa. Wręcz na początku swojego pontyfikatu, przy pierwszej pielgrzymce, już powiedział słowa niezwykłe, które wpisują się w dzieje Polski, których już nic z tych dziejów nie wyrwie, a są kluczem interpretacyjnym. Nie sposób dziejów Polski zrozumieć do końca bez Chrystusa, bo to Chrystus te dzieje również współtworzył, dając inspirację, ale też sprawiając, pomagając ludziom na polskiej ziemi, by te inspiracje przyjmowali i by podejmując dzieła ewangeliczne, dzieła o czystych intencjach, dzieła zbawcze, ale też i te organizacyjne, społeczne, polityczne i gospodarcze, ale zgodne z Bożą myślą, by sprawiali, że się odmienia oblicze tej ziemi. Jest ten potencjał duchowy obecny w naszym narodzie. Trzeba byśmy teraz przy beatyfikacji Jana Pawła II spojrzeli na nowo na siebie, jako na naród polski, idący, pielgrzymujący pomiędzy innymi narodami poprzez dzieje świata. Czasami mnie zastanawia, dlaczego Jan Paweł II, przybywając na polską ziemię, mówił o tym przybyciu, o tej wizycie, o tej obecności pielgrzymka. W ten sposób pokazywał nam, uczył też nas, że polska ziemia jest jak ziemia święta, że to jest nasza ojczysta, ale nie tylko pielgrzymujemy na ojczystą ziemię, bo to jest nasza polska ojczyzna. Pielgrzymujemy na polską ziemię, bo na polskiej ziemi Chrystus został przyjęty. Chrystus stał się wartością poprzez dzieje. Pomimo słabości i grzechów narodowych i przywar naszych, Chrystus jest wartością i za Chrystusem tęsknimy, za porządkiem ewangelicznym tęsknimy. Przybywając jako pielgrzym, pokazywał nam, że i my po polskiej ziemi chodząc, na polskiej ziemi mieszkając, mamy ją na nowo umiłować. Myślę też, że nie będzie przesadą jeszcze raz poprosić wszystkich, którzy mieszkają z polskiego narodu, ale mieszkają poza Polską, by rozważyli, czy przypadkiem nie jest dobry czas, aby, gdy nabyli nowego doświadczenia, nowych możliwości, aby może rozważyli powrót na polską ziemię, by na polskiej ziemi to swoje teraz już przez życie w pewnym czasie na ziemi, w innym narodzie, w innym państwie, jakby pogłębioną mądrość, aby teraz to wszystko zakorzenić na nowo w polskiej ziemi i by polski naród został umocniony i duchowo, i gospodarczo, i kulturowo. To są wszystko pytania, to są wszystko szanse, to są wszystko słowa zachęty. Myślę, że czas, który będziemy teraz przeżywali dzień po dniu, sam Bóg będzie wypełniał jeszcze dodatkowymi inspiracjami i zachętą swojego ducha. Chodzi o to, aby serca nasze płonęły, aby serca nasze były otwarte, aby serca nasze chciały te Boże inspiracje przyjmować. I za przykładem Jana Pawła II, który umiał w swoim życiu odczytać znaki Boże, umiał je odważnie przyjąć i umiał je realizować, aby ten przykład Jana Pawła II stawał się i dla mnie, i dla ciebie, dla każdego z nas wzorcem, że można w naszych warunkach, w dzisiejszym czasie żyć Ewangelią, żyć Słowem Boga, żyć miłością, żyć prawdą. Właśnie takie życie niech się znowu staje codziennością Polski. Niech Bóg to sprawi. Amen.
Bóg zapłać księże arcybiskupie za wygłoszoną katechezę na antenie Radia Maryja. Na zakończenie naszego spotkania poprosimy o Boże błogosławieństwo.
Na ten szczególny czas nadziei, na ten czas przygotowań do beatyfikacji, a potem na ten czas życia darem beatyfikacji. Szczerze błogosławię. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Raz jeszcze.
Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, księże arcybiskupie. Raz jeszcze dziękujemy ekscelencji za wygłoszenie katechezy na antenie Radia Maryja. Przypomnijmy, że dzisiejszą katechezę wygłosił dla nas jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.